Grace crew, welcome aboard the International Space Station.
No dobra, to w takim razie jak on będzie z tego kosmosu wracał? Po długich tygodniach oczekiwania w końcu dorobiliśmy się drugiego Polaka w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie po dwóch tygodniach wracał z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O eksperymentach, które tam przeprowadzi, powiedziano już chyba wszystko. Nasz astronauta ma przed sobą intensywny czas, ale jak będzie wyglądał jego powrót na Ziemię? Koniec misji Axiom 4 zacznie się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dość prozaicznie, od posprzątania po sobie i pakowania statku. Wszystkie eksperymenty i urządzenia, które nie zostają na stacji, będą skrupulatnie zabezpieczone i umieszczone w kilku pojemnikach znajdujących się pod fotelami astronautów. Trochę to w sumie wygląda jak wyjazd zatłoczonym, takim mocno przeładowanym samochodem na wakacje. Rzeczy znajdują się nawet pod fotelami. Następnie wszyscy będą czekać na zielone światło dla rozpoczęcia całej operacji. To zielone światło musi wydać obsługa naziemna. Pamiętając perypetię z wylotem, z wielu z Was być może zastanawia się, czy powrót też może się opóźnić? Jak najbardziej. Podobnie jak przy starcie, ogromne znaczenie ma tu pogoda w tym całym korytarzu powrotnym, ale też na wybrzeżu Oceanu Spokojnego. Pamiętający poprzednie lądowania Dragonów mogą teraz unieść nieco brew i zapytać, czy aby na pewno nie w Zatoce Meksykańskiej? Nie. SpaceX i NASA zmieniły ostatnio miejsce lądowania statków Crew Dragon właśnie na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Lądowali tam już astronauci z misji FRAM 2 i nie była to specyfika tamtej nietypowej misji. A wszystko ze względu, ta zmiana, ze względu na zagrożenie, jakie stwarzały szczątki modułu serwisowego tego statku. Choć według wyliczeń ten miał całkowicie płonąć czy być zniszczonym w atmosferze, jego całkiem spore szczątki wielokrotnie docierały do Ziemi, co gorsza, spadając na tereny zamieszkane. Nikomu nic się na szczęście nie stało, ale NASA i SpaceX zdecydowały się na zmianę miejsca i na zmianę procedury lądowania. W wyznaczonym dniu Sławosz wraz z resztą załogi wejdzie do statku, ubierze skafandry ciśnieniowe. To ważne. Włazy zostaną zamknięte, obie strony zabezpieczają je ze swojej strony i przeprowadzą testy szczelności. Następnie sprawdzone zostanie sprawność podsystemów statku. Jeśli wszystko będzie ok, jeśli wszędzie będą zielone lampki, o wyznaczonej godzinie rozpocznie się automatyczne i autonomicznie sterowana procedura odejścia. Crew Dragon uwolni się z portu, a następnie manewrując thrusterami oddali się powoli od stacji, rozpoczynając etap tak zwanego dryfowania orbitalnego. Statek musi jednak precyzyjnie dotrzeć do miejsca, w którym wejdzie w atmosferę. I to nie chodzi tylko o to miejsce, ale także o kąt, pod jakim w atmosferę będzie wchodził. Wykonuje w tym celu kilka manewrów obniżających orbitę. Przed wejściem w atmosferę musi jeszcze zostać odrzucony trunk, czyli znajdujący się na dole statku element zawierający radiatory, panele słoneczne i niektóre elementy awioniki. I to właśnie szczątki tego elementu odrzucanego czasami spadały na Ziemię i dlatego przesunięto miejsce samego lądowania. Firma Maska oprócz zmiany tego miejsca lądowania zmieniła też moment przeprowadzania tej operacji, żeby trajektoria szczątków była jak najbardziej przewidywalna. Trunk odrzucony jest obecnie po ostatnim manewrze deorbitującym. Odrzucając ten element, Crew Dragon odsłania jednocześnie swoją osłonę termiczną. To właśnie ona będzie przez najbliższe minuty odgrywać kluczową rolę w tej całej historii. Materiał, który będzie narażony na najwyższe temperatury, należy do grupy tzw. materiałów ablacyjnych, które w kontrolowany sposób spalają się i odparowują w czasie przedzierania się przez ziemską atmosferę. Samo słowo przedzierania się może wzbudzać Wasze zainteresowanie, no bo w końcu atmosfera nie wydaje się być zbyt gęsta. Może i nie, a szczególnie tam, ale weźmy pod uwagę, że ten statek porusza się naprawdę z ogromną prędkością. Ogromna prędkość powoduje, że nawet rzadka atmosfera nagrzewa, rozgrzewa powierzchnię, tę powierzchnię, która na to duże ciśnienie jest narażona. Tak, to tylko w ramach tego wyjaśnienia. Przedzierając się przez atmosferę i odparowując ta warstwa ablacyjna, ona unosi z sobą dużą ilość ciepła powstającego w wyniku zderzania się statku z cząsteczkami atmosfery. Co ciekawe, po powrocie na Ziemię SpaceX nie wyrzuca tych osłon, ale po dokładnej inspekcji regeneruje je i używa ponownie w statkach Cargo Dragon. W SpaceX na każdym etapie myśli się o ograniczaniu kosztów. I tym sposobem doszliśmy do w sumie najbardziej kluczowego, najgroźniejszego etapu każdego lotu kosmicznego. Wejście statku w atmosferę jest wizualnie spektakularne. Cząsteczki uderzające w statek gubią elektrony i zmieniają się w gorącą plazmę, która zaczyna otaczać ten hamujący aerodynamicznie statek. Pomimo anten Starlink następuje kilkuminutowy blackout komunikacyjny, gdyż fale radiowe nie są w stanie przebić się przez ten plazmowy kokon. Dla obserwatora z Ziemi statek wygląda jak duży meteor przechodzący przez górne partie naszej atmosfery. We wnętrzu kapsuły wszystko się trzęsie, wibruje, a przeciążenia sięgają ponad 4,5 G, czyli przyspieszenia ziemskiego. Po pewnym czasie wszystko zaczyna się jednak uspokajać. Także w drodze powrotnej mamy do czynienia z punktem Max Q. Przejście do najspokojniejszej fazy powrotu komunikują astronautom szarpnięcia związane z wypuszczaniem spadochronów. Na wysokości 5,5 km uwalniane są dwa spadochrony hamujące, a na wysokości 3,5 km cztery główne. Jeśli spadochrony zawiodą, Crew Dragon może awaryjnie lądować przy użyciu 8 silników Super Draco, tych samych, które w czasie startu służą jako system ucieczkowy statku. Tak czy inaczej, kapsuła ostatecznie ląduje w oceanie, a do akcji ruszają ekipy ratownicze. Kapsuła zostaje podjęta z wody, właz otwarty, a astronauci trafiają w objęcia nie żon, partnerów, partnerek czy mężów, tylko lekarzy. Po wstępnym przeglądzie załoga odleci na ląd, gdzie zacznie przechodzić kompleksowe badania. Nie oznacza to, że rola astronautów na tym się zakończy. Oprócz spotkania z rodzinami czekają ich jeszcze konferencje prasowe, badania związane z eksperymentami i działalność PR-owo-edukacyjna. Ta ostatnia będzie, a przynajmniej powinna trwać przez kilkanaście kolejnych miesięcy, tak aby jak najbardziej zdyskontować ten krótki lot. Dlaczego? To dla każdego, kto ogląda Nauka to Lubię, chyba oczywiste. W dwutygodniowym locie przełomów naukowych raczej nie osiągniemy, ale możemy natchnąć nim całe pokolenia, pokazując, że dzięki nauce i technologiom kosmos jest dziś na wyciągnięcie każdej ręki, nawet ręki przedszkolaka.